szerszy kontekst.
Coraz ciekawsze roboty będą się pojawiały w naszym domu. Po cichu trochę. Taka cicha rewolucja się będzie działa.
Jeśli jest tak, że jakiś tam szef, szefowa, prezes, prezeska wymyśla taką ideę, tutaj prowadzimy roboty, no to można sobie wyobrazić, jaki jest opór społeczny.
Cześć! Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna Rapp-Peniemirska i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytania.
Szerszy kontekst AI.
Dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy robotom. Czy w przyszłości będą rywalizować z ludźmi, jak replikanci z Łowcy Androidów, czy raczej jak R2-D2 z Gwiezdnych Wojen albo Wall-E będą nam wiernie towarzyszyć, ale nie będą do nas fizycznie podobne? Jak wpłyną na nasze życie? Porozmawiamy o tym z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi dr Konrad Maj, psycholog, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Human Tech na Uniwersytecie SWPS, oraz dr Krzysztof Walas, kierownik Zespołu Badawczego Robotyka Interakcji Fizycznej w Ideas NCBR, adiunkt w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej. Niedawno media mówiły o wypadku w fabryce Tesli w Teksasie, gdzie robot przemysłowy ranił człowieka. W listopadzie w Korei Południowej robot przemysłowy w sortowni papryki pomylił pracownika ze skrzynką warzyw. Ten wypadek zakończył się śmiercią pracownika. Czy takich wypadków można uniknąć? Krzysztofie.
Myślę, że można uniknąć i tutaj w tym przypadku akurat myślę, że to jest czyste BHP. No bo te artykuły mówią o tym, że to było w trakcie, kiedy ten robot albo był przezbrajany, przeprogramowywany, albo sprawdzany, czy wszystko działa dobrze. Czyli to jest taki moment, kiedy wyłączamy te wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem i sobie próbujemy, czy to działa, czy nie działa, czy na przykład w nowy program wgrywamy. No i tu jest wymagana bardzo duża uważność, no bo najczęściej te roboty przemysłowe są w klatkach. Po co są w klatkach? Żeby nie zrobiły krzywdy. A jak go programujemy albo coś zmieniamy, to otwieramy tą klatkę, wchodzimy do środka i coś tam robimy. No i to jest ten moment, kiedy jest bardzo niebezpiecznie. Także tych wypadków jest dużo więcej. Ci programiści robotów czasami na skróty gdzieś tam pójdą i stwierdzą, a tu wyłączymy te zabezpieczenia na chwilę, zobaczymy, bo tak będzie łatwiej, szybciej. No i najczęściej w ten sposób się kończy. Najbardziej dla mnie ważne jest to, że to nie było intencjonalne ze strony robota. To jakby ja bym traktował w tym momencie te roboty przemysłowe jako maszyny. Jakbyśmy, nie wiem, rękę do miksera włożyli, no to też nam zrobi krzywdę, bo jest włączony. I tutaj nie upatrywałbym właśnie intencji robota, który chciał skrzywdzić człowieka.
A jeżeli spojrzymy na to pod kątem takich ograniczeń jeszcze od strony technologicznej, no nie wiem, na przykład też w przypadku samochodów autonomicznych, z uwagi na bardzo dużą też ilość danych na przykład, one nie nadążają chyba też z obliczeniami i z podejmowaniem decyzji w efekcie. Jak gdyby, czy patrząc na to przez pryzmat technologicznego teraz, jakie obszary są największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o to, żeby roboty działały mniej błędnie?
To tak, ta sytuacja z samochodem autonomicznym, a robotem przemysłowym jest mocno różna, no bo ten robot przemysłowy, on ma stricte zaprogramowane ruchy, najczęściej wykonuje z punktu A do B bardzo precyzyjnie, bardzo szybko, no i dlatego zamykamy je w klatce, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, bo tam właściwie często też nie mamy żadnych sensorów, więc on po prostu tak przekłada z kubki na kubkę, powiedzmy, czy spawa, czy maluje, ale samochód autonomiczny, no już wchodzi w interakcję z człowiekiem i tutaj już są podejmowane decyzje. One są podejmowane na bieżąco, na podstawie tego wszystkiego, co widzi. Często się mówi, że to jest robotyczna taksówka, tak? Czyli też się postrzega taki samochód autonomiczny jako robota. Moim zdaniem one nadążają też liczyć, tylko to, co najczęściej się pojawia w robotyce, to jest i w uczeniu maszynowym, bo większość tych samochodów polega jednak na uczeniu maszynowym, że mamy problem otwartego świata, że to nie jest zamknięty zbiór danych, na którym coś testujemy, tylko ten robot wyjeżdża na ulicę i my nie jesteśmy w stanie dostarczyć mu tyle danych, żeby pokryć wszystkie możliwe przypadki, które mogą się wydarzyć na świecie.
Bo nie możemy kontrolować tych jak gdyby środowiska.
I to jest problem, że nie jesteśmy w stanie jeszcze tak dobrze wyuczyć tych systemów, żeby one generalizowały tak dobrze ponad przypadki, których nie widziały. I mi się wydaje, że to jest główny problem, który się pojawia, jeżeli chodzi o błędne decyzje pojazdów autonomicznych w tym momencie.
Coś chcesz dodać?
Tak, ja bardzo chętnie chcę dodać, dlatego że tutaj pojawiło się hasło błędy decyzyjne, natomiast no, nie możemy zapomnieć, że tak jak my sobie tutaj siedzimy, no to w czasie tego nagrania w wielu fabrykach na całym świecie pracują roboty bez żadnych problemów, bez żadnych wypadków. Chociażby weźmy pod uwagę na przykład fabryka Amazona, gdzie mamy tysiące robotów i one sobie bezbłędnie jeżdżą, dostarczają te paczuszki na półeczki, dystrybuują w określony sposób i tak dalej. A zatem to, że my wyciągamy jakieś dwa, czy trzy, czy więcej przypadków co jakiś czas i mówimy, że no proszę bardzo, tutaj są jakieś niedoskonałości w technologii, oczywiście jest to zrozumiałe, jest to naturalne, bo chcemy, aby roboty cechowały się doskonałością i nie było takich sytuacji, ale im więcej jest robotów, tym więcej takich przypadków się będzie pojawiało. Natomiast jeśli porównamy sobie do czynnika ludzkiego i do sytuacji, kiedy to ludzie popełniają błędy, no nie znam takich danych, ale myślę, że za jakiś czas będą takie zestawienia się pojawiały i w końcu zaczniemy dostrzegać, że jednak roboty są dalece bezpieczniejsze. No, jeśli roboty są zaprogramowane do określonych czynności i warunki się nie zmieniają, to praktycznie do tego się Krzysztof ze mną zgodzi. Nie ma opcji, żeby pojawiały się jakieś wypadki. Natomiast jeśli jakieś warunki się nagle zmienią, wtedy kiedy robot rzeczywiście nie pojawił się wcześniej w takich przypadkach, no to może dokonać pomyłek. Ale ja myślę, że te technologie będą się poprawiały, dlatego że jeśli do tego rodzaju wypadków dochodzi, no to automatycznie się...
Za każdym razem uczymy.
Tak, no jest swoiste też konsylium inżynierów, którzy na tym się zastanawiają i eliminują dany błąd.
Chciałabym jeszcze wrócić do tego, co trochę zahaczyłeś, tak? Do postrzegania tych wypadków z udziałem robotów. Ja mam takie wrażenie, że to trochę działa tak jak z wypadkami samochodowymi i lotniczymi. Jakby mimo, że tych lotniczych katastrof jest o wiele mniej, to przez to, że też że media bardzo chętnie podejmują ten temat i to jest w pewnym sensie jakby bardziej spektakularne, tak? Budzi większe emocje, no to skupiamy się na tym. Jak takie publikacje dotyczące wypadków z udziałem robotów mogą wpływać na to, jak ta nowa technologia jest postrzegana przez ludzi?
Jeszcze może tutaj takie wytłumaczenie, skąd to się bierze. Warto taki termin przytoczyć, awersja algorytmiczna. I to jest taki efekt, który się pojawia wtedy, kiedy dyskutujemy sobie o jakichś sytuacjach pewnych błędów czy wypadków. No to wtedy te błędy popełniane przez człowieka wydają się zrozumiałe i mamy większą wyrozumiałość dla błędów ludzkich, natomiast dla maszyn niekoniecznie. I wtedy oczywiście o tym mówimy. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o wypadki lotnicze, to są rzeczy spektakularne, to są takie rzeczy, które przyciągają uwagę. Ale bez wątpienia to kształtuje przekonania i nawet w tym raporcie naszym widać ewidentnie, że to wybrzmiewa.
To dużo ja tylko dopowiem, że chodzi o raport, który niedawno powstał, został stworzony przez Ideas and Cyber i Centrum Human Tech SWPS, a dotyczył tego, co Polacy myślą o robotach. Ten raport można ściągnąć zarówno ze strony internetowej Centrum Human Tech SWPS, jak również ze strony Ideas and Cyber. I teraz wróć.
Tak, no i ten raport pokazuje, że jest bardzo dużo obaw. Ludzie mówią, że no należy, jeśli chodzi o robotykę, te prace prowadzić dużą ostrożnością, że należy się przyglądać, że to pogłębi problemy. Także generalnie, chociaż jest tam sporo tej takiej ciekawości ludzkiej w stosunku do robotów i nawet sympatii, no to jeśli chodzi o rynek pracy, no to jesteśmy zaniepokojeni, a nawet i przerażeni. Także myślę, że to jest wynik tego, że po pierwsze co jakiś czas możemy natknąć się na jakąś literaturę czy na jakieś filmy science fiction, które pokazują jakieś intencje robotów, że to one chcą nas załatwić, przejąć ten świat, kontrolę nad nami. Ale z drugiej strony to jest też kwestia rozmaitych wypadków, w tym również samochodów autonomicznych. I ja myślę, że im więcej będzie tego typu przypadków, tym jakiś taki niepokój może się pojawić.
Mamy potwierdzenie właśnie tego w danych, dlatego że na pytanie, skąd pochodzi głównie twoja wiedza też na temat robotów, 46% respondentów odpowiedziało właśnie, że z mediów i prasy, kolejne 10%, że z filmów rozrywkowych, także to, co jakby przychodzi ze świata zewnętrznego, bardzo kształtuje to.
A te katastrofalne rzeczy najlepiej się sprzedają, więc...
Tak. Ale ja myślę, że to jest chyba przyczynek do tego, aby zaapelować do rządzących, mamy nowy rząd, żeby wprowadził już gdzieś od najmłodszych lat jakieś zajęcia edukacyjne z robotyki, jak to działa, o co w tym wszystkim chodzi, tak aby te nastroje troszeczkę uspokajać.
bo nie ma się co oszukiwać, robotów w naszych życiach pewnie będzie coraz więcej. Według danych zawartych w raporcie Światowej Federacji Robotyki z 2023 roku, Światowy Park Robotów Przemysłowych dynamicznie rośnie. W 2022 roku w fabrykach na świecie pracowały ponad 4 miliony robotów. Te dane pokazują, że ten proces już trwa. Krzysztof, jak wygląda sytuacja Polski w kontekście robotyzacji i w jakich sektorach najczęściej sięga się po tego rodzaju rozwiązania?
Powiedziałbym, że w Polsce bardzo się poprawia, mamy dobrą tendencję wzrostową, ale może to też wynikać z efektu niskiej bazy, bo mieliśmy ich mało, więc te przyrosty rzeczywiście są duże i zauważalne i tak od kilku lat w tym raporcie Polska też jest wskazywana, że tutaj te przyrosty u nas są duże. No i tą branżą, która najczęściej do tej pory była w tych raportach i najwięcej było tych robotów kupowanych, to był automotive, czyli cała produkcja motoryzacyjna. No ale niestety motoryzacja trochę stanęła w Europie, bo na przykład w Chinach bardzo dobrze się ma. Rynek samochodów elektrycznych jednak Chiny przejęły i Europa jeszcze sobie z tym nie poradziła, więc te inwestycje w fabryki w Europie są dużo mniejsze. No i te inwestycje automatycznie w Polsce też są mniejsze i mamy mniej tych robotów w sektorze motoryzacyjnym, ale pojawia się to w wielu innych branżach teraz, też na przykład w logistyce może się pojawić. Dużo robotów mobilnych teraz się pojawia, czyli gdzieś chcemy przewieźć towar z jednej hali do drugiej, czy z jednej półki do drugiej, to coraz więcej jest takich robotów. I też no, wkraczają chociażby do życia codziennego, że gdzieś idziemy do sklepu, a tu przejeżdża koło nas robot. No i myślę, że powoli też do naszych domów będą wchodzić, chociażby w postaci tego automatycznego odkurzacza, ale myślę, że kolejne coraz ciekawsze roboty będą się pojawiały w naszym domu. Po cichu trochę, taka cicha rewolucja się będzie działa, no bo też trochę to wynika z naszego raportu, że jak już zapytamy, co chcielibyśmy, żeby w czym nam pomógł robot, no to jakoś tak jesteśmy otwarci, żeby te nasze prace domowe wykonywał i nie mamy takich lęków, więc myślę, że tutaj będziemy widzieć tych robotów coraz więcej.
Jeszcze tylko dopytam, adaptujemy technologię, ale czy w Polsce są firmy, które ją tworzą, tak od zera, jak gdyby takie nasze rozwiązanie?
Tak, jest kilka firm. Ostatnio nawet też kolega mi podrzucił kontakt do polskiej firmy budującej manipulatory i są ciekawi, żeby je przetestować, także będziemy się z nimi kontaktować, żeby podjąć jakieś próby. Są też firmy produkujące roboty takie kołowe, mobilne. Całkiem dobrze im idzie, tutaj Venture Capital w nie inwestowało. Mamy tutaj w Warszawie jedną spółkę, która się zajmuje taką logistyką w magazynach, wykorzystującą sztuczną inteligencję. Także to tutaj gdzieś z mojego laboratorium tak, jest firma, która buduje roboty kroczące. Także tych firm jest kilka w Polsce i myślę, że rynek rośnie. I co też ciekawe, no bo Polska jest miejscem, gdzie mam bardzo dużo software house'ów. I teraz kilka software house'ów buduje swoje działy rozwoju oprogramowania dla robotyki, które będą świadczyć usługi poza Polską. Także tutaj też to się pojawia. No i bardzo, bardzo, bardzo mam rozwinięty przez to, że te firmy motoryzacyjne były w Polsce integratorów robotów, czyli firmy, które budują te cele robotyczne w fabrykach. Znaczące są to firmy, duży udział mają w rynku tu polskim, ale właściwie ci robotycy, którzy kończą studia, to właściwie się śmieją, są takimi nomadami, no bo jak tam moi studenci mówią, no a tutaj jechałem do Meksyku, tu do Chin, oni tak jadą na 3 tygodnie, tam instalują te roboty, no i wracają. Właściwie ich w biurze nie ma, tylko cały czas gdzieś są w świecie i instalują te roboty i tych firm jest w Polsce też dużo.
Tutaj optymistycznie to brzmi, ale tak chybaż dobrze nie jest. No jeśli popatrzymy sobie na dane liczbowe i weźmiemy pod uwagę Koreę Południową, gdzie tam co 10 pracownik jest robotem, a u nas co 100, tak mniej więcej to można byłoby przeliczyć, no to pokazuje, jaki to jest dystans. I ja myślę sobie, że to być może również wynika z tych postaw, o których my tutaj dzisiaj też mówimy. Jeśli jest tak, że społeczeństwo ma niski poziom akceptacji robotów, jeśli jest tak, że jakiś tam szef, szefowa, prezes, prezeska wymyśla taką ideę, tutaj prowadzimy roboty, no to można sobie wyobrazić, jaki jest opór społeczny. Więc dlatego też tego typu dane i tego typu badania są potrzebne, żeby zastanawiać się nad tym, w jaki sposób odczarować tą kwestię robotyki.
Tak, no i fakt faktem, że jesteśmy gdzieś z tyłu na razie. Z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też okazja, tak, żeby to wprowadzenie robotów w Polsce było faktycznie z taką wiedzą na temat lęków i obaw i też jak gdyby budowaniem na doświadczeniach tych, którzy już tam byli przed nami, tak, żeby tych błędów było jak najmniej. Natomiast te obawy związane z rynkiem pracy, no wracają jak bumerang. 68% respondentów naszego badania zadeklarowało, że liczba miejsc pracy się zmniejszy, jeżeli tych robotów na rynku będzie więcej. Ciekawe jest to, i to Konradzie, jak gdyby będę cię prosiła o skomentowanie, zadaliśmy takie pytanie, które oczywiście nie obejmuje kwestii w całości. Natomiast pytanie brzmiało, gdyby nie było chętnych do pracy, czy wykorzystałbyś robota do wykonania jakiegoś zadania, czy zatrudnił imigranta? I tutaj 39% respondentów, więcej niż w przypadku jak gdyby zatrudnienia imigranta, zdecydowało się na wykorzystanie robota. Myślę, że to jest taki ciekawy wątek, który oczywiście wymaga dalszego zbadania, ale jest pewnym sygnałem, że te obawy dotyczą zarówno w ogóle rynku pracy i jakby naszej pracy.
No, to jest duże wyzwanie, żeby to jakoś skomentować z tego powodu, że my tak naprawdę tutaj nie mamy żadnych jakichś danych porównawczych. Najlepiej byłoby, gdyby móc to zestawić z jakimiś danymi z zagranicy na przykład, albo z jakiegoś okresu wcześniejszego, sprzed kilku lat. Wtedy byśmy wiedzieli, o co tutaj chodzi, bo być może to pytanie więcej mówi o naszym stosunku do imigrantów niż o stosunku do robotów. Ale no tak czy inaczej jest to zaskakujące. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tego i być może to jest, jednak wpisuje się w pewną narrację, która jest od kilku lat w naszym kraju, taką antyimigracyjną. I wtedy, kiedy ludzie stoją przed takim wyborem, tu mamy sobie imigranta, tu mamy sobie robota, mimo że chwilę wcześniej odpowiedzieli, że rynek pracy ucierpi na tym, że pojawiają się roboty, no to zaczyna się człowiek zastanawiać nad tym, jak również nasz rynek pracy ucierpi w sytuacji, kiedy zapraszamy do siebie imigrantów. I to jest no, niewłaściwe myślenie, moim zdaniem. Ekonomiści też to podkreślają, że nasz rynek pracy potrzebuje imigrantów. Także to są takie negatywne konotacje i być może, tak jak w wielu innych przypadkach, tu mamy do czynienia po prostu z takim irracjonalnym podejściem. Człowiek bardziej emocjami podchodzi, widzi hasło imigrant, robot i myśli sobie, no tutaj robotów się boję, imigrantów niby też się obawiam, ale no roboty mnie w jakiś sposób ekscytują, jestem zainteresowany nimi, imigranci, no tutaj z mediów dowiedziałem się jakieś niefajne rzeczy, w związku z tym stawiam na robota. Także to też no, jest być może związane z pewnym takim kontekstem, powiedziałbym, społeczno-politycznym. Trzeba to powtórzyć.
Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. Krzysztofie, ty już wspomniałeś, że no mimo, że tych robotów trochę się boimy, to z drugiej strony chętnie byśmy je wykorzystali w życiu codziennym. Zadaliśmy też takie pytanie ankietowanym, czy gdyby mogli mieć robota w domu na użytek prywatny, to do czego by go wykorzystali? No i tutaj 56% respondentów odpowiedziało, że chętnie zleciłoby mu wykonanie różnych takich domowych czynności. 45% chętnie wykorzystałoby roboty do nadzoru domu i zabezpieczenia go. Wracając jak gdyby też do rynku pracy, jakie zawody twoim zdaniem wprowadzenie robotów mogłoby wykluczyć, a może powstałyby jakieś nowe zawody? No bo ta sytuacja na rynku pracy zmienia się cały czas, tak? Już mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy powstają zawody, których 40 lat temu w ogóle nie było, nie wiem, social media menedżerowie. Więc jak twoim zdaniem zwiększenie obecności robotów mogłoby wpłynąć na rynek pracy, jeżeli chodzi o no właśnie różne zawody?
Jeszcze chciałem wrócić trochę do poprzedniego wątku. W Polsce jest też mocny ten czynnik ekonomiczny i jednak jak się rozmawia z firmami, no to oni patrzą na tę stopę zwrotu z inwestycji, czyli jak chcą włożyć tego robota, no to oni po prostu sobie liczą, pracownik kosztuje tyle na rok, 3 zmiany, w 5 lat ma się zwrócić. I w momencie, kiedy nasze pensje rosną, to tym większa jest chęć tych firm do wstawiania tych robotów, bo się okazuje, że nagle się zwraca w 4, a nie w 5. Także to jest duży aspekt, zwłaszcza w koncernach takich zagranicznych, bo te koncerny w swoich krajach macierzystych bardzo są zrobotyzowane, a w Polsce dużo mniej, bo koszty pracy u nas są tańsze, więc to też jest ważny aspekt. Ale prawda jest też taka, że zaczyna nam brakować chociażby z demografii ludzi do pracy. I ja kończąc studia zawsze się obawiam, będę odbierał ludziom pracę. Potem zaczęły się pojawiać firmy, się zachodziło do nich i oni mieli na przykład maszyny, ale nie pracowały. Dlaczego nie? No bo nie ma pracowników. Jakby one nie przychodziły po to, żeby kogoś zwolnić, tylko żeby w ogóle produkować. Także wydaje mi się, że w takim miejscu jesteśmy. No i możemy tą lukę uzupełniać tutaj ludźmi z zagranicy. No ale ten robot z drugiej strony może się okazać, że on jest taki światopoglądowo neutralny, tak? No bo on nie ma jakiegoś tła kulturowego, no i po pracy nie chodzi gdzieś po mieście, tak? I nie będzie miał jakichś potrzeb poza pracą, tak? Więc tutaj mógł być też ten aspekt takiego, no jednak, że to jest maszyna i jest neutralna.
Nie potrzebuje przerw, nie tak, potrzebuje tak, zjeść.
Tak, tak, tak. Ale nie, że nie będzie wchodzić z nami w interakcje społeczne, tak? A jeżeli chodzi o nowe zawody, wydaje mi się, że o czym też rozmawialiśmy na początku, że jednak te roboty gdzieś tam mogą popełniać błędy i dużo jest teraz rozwiązań takiej częściowej autonomii, czyli ten robot jest autonomiczny i potem jest osoba doglądająca kilku robotów, czyli nie, że jeden do jeden, że mamy jednego robota, jednego człowieka nim sterującego, tylko one w wielu miejscach już działają same, ale jakby się coś stało, to jest osoba, która podejdzie i to zrobi.
Trochę
takie, jak teraz mamy kasy samoobsługowe, o których już też wcześniej z Konradem rozmawialiśmy, że jest, wtedy jest jedna osoba, kilka kas, no i jak coś się dzieje, to podchodzi, czyli jest ta skalowalność tego. No chociażby te roboty dostarczające jedzenie w mieście. Tam w Polsce się pojawiła jedna firma, a w Stanach Zjednoczonych to dość popularne. No i wiele osób myśli, że one jeżdżą autonomicznie. One nie jeżdżą autonomicznie, tylko mają osoby, które nimi jeżdżą. I dążenie jest takie, żeby wyskalować to, czyli żeby one wiele czynności wykonywały same i wtedy jeden operator ma pod sobą na przykład 10 robotów, jak któryś z nich się zatrzyma, no to on joystickiem przejeżdża dalej i działa. Także tutaj taka osoba nadzorująca flotę robotów, myślę, że to jest jeden z takich zawodów. Myślę, że tutaj znów do Konrada jakieś rzeczy związane z VR-em, mixed reality, to też związane ze sterowaniem robotów, czyli w pewnym sensie wskakujemy w tego robota i wykonujemy jakieś czynności. Japońskie linie lotnicze ANA zrobiły taki konkurs, w którym trzeba było zrobić system do teleoperacji robotem, który naprawiałby samoloty, czyli mamy tego inżyniera w Japonii, który umie naprawić ten samolot, no ale ten nasz samolot jest na drugim końcu świata. No i teraz mamy wskoczyć jakby w tego robota zdalnie i korzystając z tej wiedzy i umiejętności inżyniera w Japonii, wykonać te zadania na przykład na silniku, czy jakieś związane z awioniką i tak dalej. Także myślę, że teleoperacja i rzeczy związane z takim zdalnym byciem w robocie, tak bym powiedział.
A to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo rzeczywiście tu jest taki kłopot z rozumieniem, czym jest robot i jak wiele jest rodzajów robotów i są rzeczywiście takie roboty, do których się wchodzi niejako do środka i można wtedy poczuć się jak rzeczywiście w jakimś filmie science fiction, jak w taki Transformers. Natomiast są też egzoszkielety i ja myślę, że to jest takie doskonałe połączenie robota i człowieka. I myślę, że to jest też taki piękny przykład takiego rozwiązania technologicznego, które de facto może zaktywizować osoby, które do tej pory nie były w stanie pracować z powodów ograniczeń fizycznych, z powodów na przykład jakichś schorzeń. I jeśli mamy egzoszkieleta, to jest taki robot, który ubieramy na siebie i jesteśmy w stanie przerzucać jakieś ciężkie przedmioty, no to nawet jak jesteśmy bardzo skromnie zbudowani, jeśli nie mamy tej krzepy, no to jesteśmy w stanie takie czynności wykonywać i jesteśmy w stanie to robić dłużej. Jesteśmy w stanie wtedy
bezpieczniej
też jak najbardziej. Więc firmy kurierskie na przykład już w tej chwili korzystają z takich rozwiązań w fabrykach samochodów, gdzie trzeba gdzieś podejść od spodu i coś tam długo przykręcać czy przywiercać, trzymając ręce w górze, no to takie egzoszkielety się bardzo przydają, więc ja myślę, że też powinniśmy chyba nieco więcej informować społeczeństwo o tym, że naprawdę tych robotów jest cała masa i że one mogą nas odciążyć, bo tutaj trzeba zestawić te dane, które tutaj przywołujemy, z wynikami badań wskazującymi, że jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Europie. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy tam takie czwarte, piąte miejsce od końca, ale te najnowsze dane pokazują, że jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość godzin przepracowanych.
Znaczy deklarowanych godzin przepracowanych.
No tak,
to
ale
nie musi
iść
w parze z jakością, no ale jest tych godzin dużo.
Ta deklaracja przecież jest to spójna metodologia, tak? Wtedy się można to porównać, nie? Więc tak samo pewne takie deklaracje nie do końca rzetelne mogą podawać w innych krajach. A zatem, jeśli tak jest, no to być może roboty by nas mogły wspomóc, że moglibyśmy wtedy szybciej może pójść do domu po prostu. Także tutaj przechodzimy do tego, znaczy jakby od tych czynników psychologicznych, o których co jakiś czas tutaj mówimy w naszej rozmowie, do takich bardzo realnych, ekonomicznych, nie? Że jednak to się te nasze myślenie może przekładać. Ja jestem przekonany, że tak jest. Jeśli jest dany kraj, który jest bardziej oswojony z kwestią robotyczną, to nie ma takich oporów. A na przykład badania takiej firmy Manpower, robione też w wielu krajach świata, tam około 20 tysięcy pracowników, menadżerów wyższego szczebla przebadano, gdzie pytano ich o pewne plany na przyszłość związane z robotyzacją. Okazywało się, że tam, gdzie jest więcej planów z robotyzacją, jednocześnie te osoby deklarują również zwiększenie zatrudnienia. Także to może pokazywać, że ten kierunek jest wręcz odwrotny, że jeśli ktoś inwestuje w roboty, to też inwestuje w ludzi.
Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR. Chciałabym jeszcze poruszyć jeden temat związany z robotami, no bo sami wspomnieliście, że te roboty, jakby to, czym jest robot i to, jak może wyglądać, jakby jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowane, tak? Od egzoszkieletów po roboty przemysłowe, roboty humanoidalne, te, które przypominają zwierzęta, więc chciałam was poprosić o to, żebyście powiedzieli bardzo zwięźle i krótko, jak gdyby, jakie w ogóle mogą być te roboty, jakie one budzą w nas odczucia w zależności od tego, co one przypominają, dlatego że te roboty humanoidalne też się coraz częściej pojawiają i one przypominają nas jakby nie tylko wyglądem, ale również zachowaniem. Na przykład Tesla zbudowała robota o nazwie Optimus, który nie dość, że przypomina człowieka, jeszcze umie się, powiedzmy, ludzko poruszać, nawet tańczyć. Więc w jakich kierunkach to wszystko się rozwija?
Roboty, które są budowane do celów przemysłowych czy do celów medycznych, laboratoryjnych, one nie wzbudzają takich silnych emocji i pewnie, że specjaliści się jakoś tym interesują, ale jeśli ktoś buduje robota humanoidalnego, to wtedy cały świat się temu przygląda. Czy to Ameca w Wielkiej Brytanii, czy to teraz właśnie Elon Musk i Tesla, czy też robot Sofia i tak dalej, i tak dalej. Więc te roboty rzeczywiście koncentrują naszą uwagę, bo one przypominają człowieka, to jest jak dla mnie trochę taka zabawa w Boga, w kreatora. Część z tych twórców technologii czy promotorów, jak na przykład Elon Musk, no to robi to w moim zdaniem w dużym stopniu w takich celach promocyjnych. No on jest takim wielkim atencjuszem, on chce być zawsze pierwszy, zawsze chce dominować w świecie technologii i myślę, że to jest jego główny jego cel, bo tak naprawdę no, widzimy tego robota Tesli, widzimy jaki on jest no, idealny, może za duże słowo, ale prawie że idealny, no ale nic nie słyszymy na temat tego, no po co się to robi.
A czy to nie jest też trochę tak, że ten wygląd, który jest zbliżony do wyglądu człowieka, otwiera przed nami albo sprawia, że łatwiej nam jest uwierzyć, że ten robot myśli?
No właśnie, to jest ten problem, bo ja myślę, że to nie jest wcale wielka zaleta, tylko to może być kłopot, no bo jeśli tak jest, że będziemy tak bardzo upodabniać roboty do nas i one będą nieodróżnialne, że będziemy mogli takiego robota wysłać sobie do sklepu, on tam przyniesie nam zakupy, nikt nawet nie pozna, że to był robot, to otworzy dyskusję na przykład na temat praw robotów. Już zresztą w tej chwili ona występuje na temat przyznawania im obywatelstwa, praw pracowniczych, zaprzyjaźniania się z nimi. W końcu ktoś postawi pytanie, a czy na przykład śluby z robotami będą możliwe? W związku z tym no, utracimy taką naszą unikalność i też te granice się zostaną rozmyte, więc myślę, że to jest niepotrzebne, że oczywiście możemy do pewnego stopnia się zbliżać, ale jeśli tak jest, że w tej chwili osiągamy już prawie taką doskonałość w tych ruchach, no to za chwilę pójdziemy dalej, będziemy budować jakąś taką sztuczną skórę na tych robotach, będziemy naciągać na nie skórę, jeśli pojawi się skóra, to jeszcze włosy i tak dalej. No już mamy takie próby, co prawda. Hiroshi Ishiguro już od kilku, no nawet kilkudziesięciu lat robi takie roboty, geminoidy, ale moim zdaniem to jest kierunek niewłaściwy. Bardziej happening, tak to traktuję, że to jest jakiś performance po to, żeby zainteresować świat, ale moim zdaniem to jest niepotrzebne.
Te humanoidy, tak z punktu widzenia rozwoju robotyki i części badawczej, no oczywiście one są dużo bardziej skomplikowane niż inne roboty, łatwiej się mogą popsuć, ta stabilność ich chodu jest mniejsza, ale założenie było trochę takie, że chcemy, no bo cały nasz taki ustrukturyzowany świat, powiedzmy miejski albo stworzony przez człowieka, jest stworzony pod człowieka. Wszystkie schody, szafki, półki, wszystko jest zrobione tak, żeby człowiek mógł je sięgnąć, mógł do nich podejść. Jeżeli mamy robota na kółkach, Wystarczy, że niewielki mamy próg w drzwiach, on na przykład już nie przejedzie. No a dla nas to jest normalne, że po prostu przekroczymy ten próg, wchodzimy. Jeżeli jest jakaś szafka, no to nagle okazuje się, że ona jest, powiedzmy, załóżmy nad zlewem, tak? No i teraz mamy za małego robota, bo on tam na przykład wystaje trochę tą swoją głową ponad blat, no to już nam nie sięgnie, nie otworzy tej szafki. Więc założenie trochę było takie, że tworzymy te humanoidy, żeby one mogły funkcjonować w świecie stworzonym przez człowieka. Czyli żebyśmy nie zmieniali otoczenia, żeby mógł działać w nim robot. No bo można tak dostosować wszystko, nie wiem, zrobić szuflady na pilota i ten robot będzie podjeżdżał, naciskał przycisk, wszystko będzie mu się otwierało, no ale chcieliśmy, żeby on był wokół nas i żebyśmy my nie zmieniali swojego środowiska i nie robili go jeszcze bardziej sztucznym.
Całkowicie się zgadzam, że no, to jest wtedy łatwiej, że nie musimy w tej chwili tworzyć jakichś nowych przestrzeni dla robotów, tylko no, tutaj chodzi o to, czy nie idziemy też za daleko w wyglądzie również, tak, że to, tworząc to, że... oczy i tak dalej, nie?
Tak, jakiś... znaczy ja mówiłem tylko o samej gabarytach i to, że ma ręce, nogi, ale ja zakładam, że już dalej nie musimy iść, nie musimy upodabniać się, no ale są pewne osoby, które rzeczywiście chcą się wyróżnić, pokazać w tym naszym światku robotycznym.
Tu jeszcze może powiem taką ciekawą rzecz, bo ostatnio słuchałem takiego podcastu z szefem Boston Dynamics i on opowiadał, w jaki sposób oni dochodzili do tego poziomu, który obecnie mają. No i sam szef interesował się kwestią gimnastyki, dla niego kwestia ruchu człowieka była bardzo istotna, ale mówi, że no to zajęło 15 lat, zanim oni dopracowali na tyle robota, że on tym chodem, skakaniem również przypomina człowieka. Także to było dla niego największe wyzwanie i mówił też, że no to też jakby pokazało, jak my jako ludzie nie doceniamy tej doskonałości, jaką posiadamy. To znaczy umiejętność chodzenia, pokonywania jakichś przeszkód. Więc jak dla mnie osobiście to kwestia robotów, bo często jestem nawet o to pytany, dlaczego się tym zainteresowałem, to właśnie dlatego, że to łączy zainteresowania również człowiekiem i pokazuje też, no roboty nam w jakimś sensie ujawniają, jacy my jesteśmy wspaniali jako ludzie, jakie mamy niesamowite kompetencje, właściwości, bo to, co dla maszyn jest niezwykle trudne, dla nas jest łatwe, ale są też oczywiście takie sytuacje, kiedy coś dla maszyny, no kwestia na przykład obliczeń, dla nas jest to poza zasięgiem naszych możliwości, a robot to robi po prostu szybciusieńko. Także ja myślę, że to jest taka fajna symbioza, tak? I powinniśmy o tym myśleć, w jaki sposób te relacje ułożyć, ale niekoniecznie, jeszcze raz powtórzę mój taki apel, żeby nie tworzyć jakieś kopie ludzkie, bo to nam do niczego nas nie doprowadzi, a nawet wywoła niepotrzebne konflikty.
Kończąc tę naszą dzisiejszą rozmowę, chciałabym was poprosić o takie krótkie podsumowanie albo przedstawienie jakby swoich opinii w pigułce. Jak będzie wyglądać przyszłość rozwoju robotyki? Najbliższe 5 lat.
W technologii to już tak jak prawie 100 lat.
No, myślę, że to jest trudne pytanie z tego punktu widzenia, że w rozmaitych obszarach ten proces będzie przyspieszał mocno, w niektórych może trochę słabiej. Ja myślę sobie, że na pewno takie bariery są obecnie już pokonywane. No, przed chwilą mówiliśmy sobie o kwestiach motorycznych, kwestiach pokonywania jakichś przeszkód i jesteśmy już chyba na takim etapie, że lada moment te roboty rzeczywiście będą w stanie chodzić sobie po ulicach. I myślę, że w ciągu najbliższych lat, jeśli mówimy tutaj o robotach, cały czas podkreślam, humanoidalnych, no to one pojawią się między nami, będą sobie kroczyły już nawet w tej chwili. No, w naszym kraju wciąż to wywołuje pewne zdziwienie, ale już są takie miejsca, są takie miejscowości, gdzie roboty na niewielkich odległościach potrafią dostarczać na przykład pizzę, tak? I to są takie jeżdżące sobie jakieś takie śmieszne małe robociki. Także ja myślę, że to wyjdzie na ulicę niejako, czy to w postaci tych robotów humanoidalnych, czy jakichś jeżdżących, będziemy to obserwować między nami, bo w tej chwili to są takie roboty, które sobie tam siedzą gdzieś, powiedzmy sobie, w fabrykach, nie widzimy ich, ale to się niejako wyleje. I tutaj duży postęp bym widział. A druga rzecz, którą bym podkreślił, bo też to obserwuję, no to roboty, które są w służbie zdrowia, bo tutaj one nie wywołują takich silnych kontrowersji. Oczywiście jeśli mówimy, bo to też w naszych badaniach wyszło, że ludzie nie akceptują robotów na przykład w funkcji pielęgniarza, pielęgniarki, czy też lekarza, lekarki, ale no na pewno tutaj te wsparcie będzie. Służba zdrowia jest bardzo mocno obciążona i tutaj się roboty bardzo przydadzą, jest duży niedobór pracowników, dużo się też inwestuje. No granty, jeśli ktoś składa takie roboty medyczne, to nie jest naprawdę to trudne, żeby je dostać. I także tutaj bym upatrywał wielkiego rozwoju i też wielkiej nadziei.
Ja widzę, że tak jak to miało miejsce dla w rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją, że dość mocno została skomercjalizowana, czyli też nawet na konferencjach naukowych to widać, że bardzo dużo takich topowych artykułów jest już z firm bo one też na przykład mogą osiągnąć efekt skali. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat, a właściwie pewnie już teraz się to dzieje, też zostanie to skomercjalizowane, czyli te badania nad robotyką będą już bardzo blisko tego, żeby pojawiały się w tych robotach, które będą produkowane przez firmy. Chociażby jednym z takich ruchów, tutaj przywołując Marka Ryberta z Boston Dynamics, w tym roku powstał AI Institute Boston Dynamics i utworzyli instytut, który zajmuje się badaniami, czyli z tej firmy Boston Dynamics, która produkowała roboty różnego typu, wypączkowała fundacja, która będzie zajmować badaniami nad sztuczną inteligencją i ten budżet całkiem spory mają. No i na Międzynarodowej Konferencji Robotyki w Londynie Mark Ryberd miał przemówienie, no i tutaj mówi, zatrudniamy, kto chce, przyjdźcie do nas. No i chociażby też to, że ich biuro zostało otwarte w Zurychu w tym roku, przepraszam, na koniec poprzedniego roku, także tutaj też w Europie otworzyli swoją bazę, więc myślę, że będzie się działo.
Okej, dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Moimi gośćmi byli dr Krzysztof Welas oraz dr Konrad Maj, a raport Co Polacy myślą o robotach dostępny jest pod linkiem, który znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki wielkie.
Dzięki. Dziękujemy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce. Podaj dalej szerszy kontekst AI, podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
Ideas NCBR.